Z misjami kosmicznymi wiąże się bardzo wiele stereotypów. Na przykład taki, że w kosmos latają wyłącznie oblatywacze samolotów wojskowych, obdarzeni niesamowitym refleksem, potrafiący przeczytać wszystkie litery z tablicy okulistycznej z odległości kilometra. Oczywiście tacy nadal się zdarzają, lecz w misjach kosmicznych biorą udział głównie naukowcy i inżynierowie, którzy na miejscu przeprowadzają eksperymenty i badania. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, typowy, rozplanowany do minuty dzień typowego astronauty mógłby się wydawać po prostu nudny. Ale oczywiście wcale tak nie jest. No i same eksperymenty bywają bardzo nietypowe. Dziś opowiem o 5 najdziwniejszych i najciekawszych eksperymentach, które moim zdaniem przeprowadzono w kosmosie. Kieruj się do gwiazd. Z numerem 1 pojawia się róża. Nie wiem, czy inspiracją do przeprowadzenia tego eksperymentu była opowieść o małym księciu i róży, czy może nacisk przemysłu perfumeryjnego, ale w październiku 1998 roku na pokładzie wahadłowca Discovery znalazła się miniaturowa róża o intrygującej nazwie Overnight Sensation. Naukowcy chcieli zbadać, jak stan mikrograwitacji wpłynie na produkcję olejków eterycznych. Co ciekawe, za przeprowadzenie tego eksperymentu odpowiedzialny był John Glenn, 77-letni astronauta, który w 1962 roku jako pierwszy Amerykanin odbył lot orbitalny. Po 36 latach powrócił w kosmos, jak na emeryta przystało, opiekował się różami, pracowicie pobierając w czasie misji próbki olejku eterycznego. No i co się okazało? Okazało się, że róże w przestrzeni niegrawitującej produkują mniej olejku. Ale to nie wszystko. Pachną zupełnie inaczej niż ich siostry bliźniaczki, które pozostały na Ziemi. Ich zapach jest przyjemniejszy, jak to określili autorzy badań, bardziej kwiatowy. No i oczywiście jest też wątek komercyjny. Na podstawie próbek przywiezionych na Ziemię stworzono nową kompozycję zapachową nazwaną, jakżeby inaczej, Space Rose Note, czyli nuta kosmicznej róży, i zastosowano ją w perfumach Zen firmy Shiseido. Czas na drugi eksperyment, który wybrałem, w czasie którego wysłano w kosmos organizm, który często możemy spotkać wąchając róże. Chodzi o pająki krzyżaki, a konkretnie samice pająków, czyli pajęczyce o dźwięcznych imionach Anita i Arabella, które poleciały na pokład amerykańskiej stacji orbitalnej Skylab w 1973 roku. Projekt zaproponowała uczennica z Massachusetts Judy Miles. Judy była ciekawa, po prostu jak pająki poradzą sobie z tkaniem sieci w stanie mikrograwitacji. Czy będą w ogóle w stanie utkać cokolwiek? No i uwaga, były. Choć nie za pierwszym razem. Pierwsza sieć niespecjalnie się Arabeli udała. Wyszła dopiero za drugim razem. Na pierwszy rzut oka wydawała się być bardzo podobna do tej, jaką pajęczyca utkałaby na Ziemi. Z bliska okazało się jednak, że nić wytworzona przez Arabelę była w niektórych miejscach cieńsza i delikatniejsza niż ta, którą wytworzyła przed lotem w kosmos, a w niektórych grubsza. Być może gdyby eksperyment trwał dłużej, gruczoły przędne pajęczyc przystosowałyby się do stanu mikrograwitacji. Ciekawa byłaby też ich adaptacja do ziemskiego ciążenia po powrocie na Ziemię. Niestety Anita i Arabella nie wróciły na Ziemię żywe, bo zbytnio się odwodniły i odeszły na drugą stronę tęczowego pajęczego mostu. Zresztą w czasie misji sporo było z nimi kłopotów, bo okazało się, że krzyżaki to bardzo delikatne stworzenia. Nie można tego natomiast powiedzieć o walecznych radzieckich żółwiach stepowych, które we wrześniu 1968 roku na pokładzie statku Zond 5 zostały wysłane w podróż wokół Księżyca. Już kilka dni przed startem żółwie umieszczono w kapsule, którą z kolei umieszczono na szczycie rakiety Proton. Podróż w stronę Srebrnego Globu sympatyczne żółwie miały odbyć na głodno. Choć w kapsule znalazły się też rośliny i larwy much, żółwie nie miały do nich w czasie misji dostępu. Start z większymi niż zakładano przeciążeniami nastąpił 14 września 1968 roku. 4 dni później statek okrążył Księżyc i skierował się na Ziemię. Na skutek błędu w korekcie kursu kapsuła weszła w atmosferę pod innym niż przewidywano kątem, fundując zwierzakom po raz kolejny spore przeciążenia, przelatując nad Kazachstanem, gdzie na nią czekano, i lądując w Oceanie Indyjskim, gdzie kilka radzieckich statków zaczęło jej gorączkowo poszukiwać. Gdy wreszcie otwarto właz, okazało się, że Żółwie nie tylko przeżyły misję, ale są w całkiem niezłej formie. Przeciążenia i brak jedzenia nie zrobiły na nich większego wrażenia. Kilka miesięcy później na orbicie Księżyca znalazła się trójka amerykańskich astronautów w misji Apollo 8. Stali się oni pierwszymi ludźmi, którzy mogli na własne oczy zobaczyć niewidoczną z Ziemi stronę Srebrnego Globu. Ale aż do śmierci wiedzieli, że tak naprawdę nie są pierwsi, bo uprzedziły ich radzieckie żółwie. Jako dziecko miałem żółwia. Zresztą Figa do dziś ma się świetnie, pomimo swoich 90 lat i wystąpiła nawet w jednym z moich filmików. To zresztą nie jedyna rola w jej życiu. Gdy byłem nieco mniejszy, razem z kolegami bawiliśmy się Figą, udając, że jest japońskim superpotworem Gamerą. Tu poproszę o fragment jednego z monumentalnych dzieł japońskiej kinematografii katastroficznej, prezentujących czym, a właściwie kim była Gamera. Czemu bawiłem się żółwiem? Bo nie potrafiłem bumerangiem, który dostałem kiedyś na urodziny. Chociaż przetestowałem kilkanaście różnych sposobów rzucania, ten przeklęty kawałek drewna nigdy do mnie nie wrócił. Wracały natomiast w bardzo regularny sposób drwiny kolegów z podwórka, którzy na jakiś czas ochrzcili mnie aborygenem. Do dziś nie wiem, co robiłem źle, ale wiem, że bumerang też trafił w kosmos. W 2008 roku zabrał go na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej japoński astronauta Yasuhiro Togai. Kto wie, być może on również jako dziecko dostał od rodziców bumerang, który nie chciał wracać, i też fascynowały go przygody Gamery. W każdym razie w stanie mikrograwitacji bumerang bez problemu wrócił mu do ręki. Nie wiem, czy to za sprawą faktu, że jednak nie był to klasyczny aborygeński bumerang, czy też z powodu braku ciążenia, ale udało mu się. Kolejne drzwi, a może drzwiczki w świecie nauki się otworzyły. Można polować z bumerangiem w kosmosie. Pytanie po co? I na kogo? Albo na co? Na koniec zostawiłem sobie mój ulubiony napój i moją ulubioną astronautkę. To oczywiście Samantha Cristoforetti, reprezentująca włoską agencję kosmiczną. Cristoforetti udowodniła, że w stanie mikrograwitacji z przeciętnej fryzury można zrobić niezwykle oryginalną koafiurę oraz, że poranne espresso w kosmosie smakuje równie dobrze jak na Ziemi. No, prawie, bo jak wiadomo, zmysł smaku w czasie misji kosmicznych jest nieco przytępiony. W 2015 roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną dostarczony został automat do espresso zaprojektowany i wykonany specjalnie na tę okazję przez firmę Lavazza. I powiem to szczerze, nie znam nazwisk osób, które zaprojektowały kosmiczny ekspres do kawy. Ba, nie wiem, jak długo trwał proces projektowania i parzenia kawy. Nie wiem nawet, jak możliwe jest zrobienie kawy w przestrzeni niegrawitującej. Ale z tego miejsca chylę czoła przed twórczynią bądź twórcą kawy tego urządzenia. Teraz chylę czoła. I espresso. Ekspres ważył ponad 20 kg, bo elementy, które na Ziemi normalnie wykonuje się z plastiku, tu wykonano z metalu. No i oczywiście espresso nie pije się z małych filiżanek, ale jak wszystkie płyny na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ze specjalnych torebek z dyspenserem. I chyba raczej bez cukru, zgodnie z zasadą, która chyba jednak nie jest do końca prawdziwa, a którą usłyszałem kiedyś od oburzonego kelnera w jednej z nadmorskich restauracji na nadbałtyckiej rivierze. Ależ proszę pana, espresso się tu nie cukruje. Nie wiem, czy Cristoforetti cukrowała, ale trwająca ponad 2 lata ekspedycja espresso i żal astronautów po zakończeniu tego eksperymentu udowodniły, że jednak nie ma to jak porządna kawa z ekspresu, a nie jakiś rozpuszczalny erzac. Często astronauci, którzy spędzili na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trochę czasu, mówią, że jest ona czymś więcej niż unoszącym się ponad 400 km nad Ziemią orbitalnym laboratorium. To dom, w którym się je, śpi, rozmawia z przyjaciółmi, tak jak na Ziemi. Dlatego myślę sobie, że w miarę gdy będziemy latać w kosmos coraz częściej, będziemy zabierali coraz więcej tego, co kojarzy nam się z codziennym życiem na naszej planecie. Właśnie kawy, być może więcej kwiatów i zwierząt, chociaż ja na pewno nie zabiorę bumerangu. Już przecież ustaliliśmy, że z tym jego wracaniem do ręki to jedna wielka ściema. Japończyk, myślę, musiał mieć jakąś ukrytą żyłkę, którą przyciągnął do siebie bumerang. No proszę. I mamy gotową, nową teorię spiskową. No, teorijkę.